mianowicie nieznośna dobroć Boga. Nieznośna dobroć Boga. Chciałbym tą konferencję podzielić na trzy części, czyli tak tradycyjnie, jak to zazwyczaj w komentarzach bywa. Pierwsza rzecz, przesłanie w kontekście, druga rzecz, kilka zdań egzegezy i trzecia rzecz, konkluzja, taka, która bardziej jakoś już jest nam bliska. Gdy chodzi o kontekst, to jesteśmy już w 20 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza i Pan Jezus jest w podróży z Galilei do Jerozolimy. Jego ziemski koniec jest już bliski. Wie, że niewiele czasu na ziemi zostało i nie przestaje cały czas głosić Ewangelii o Królestwie. W poprzednich tych perykopach, rozdziałach mówił o wartości małżeństwa. Mówił też o wartości celibatu, tych, którzy decydują się na taką formę życia. Mówił, żeby nie wpaść w sieć pieniądza. Pamiętamy też rozmowę z bogatym młodzieńcem, który chciał pójść za nim, ale jednak był trochę przywiązany do tego, co posiadał. I Jezus w tych wcześniejszych przypowieściach też przestrzega nas przed traktowaniem zbawienia jako pewnego przywileju jedynie dla elit, dla nielicznych, dla wybranych. Jest to upomnienie dosyć surowe skierowane do Judejczyków, ale nie tylko do nich, bo też do tych wszystkich, którzy lubią podziały klasowe, którzy uważają, że jedni są lepsi od drugich i mają chody u Pana Boga, że są z racji urodzenia, pochodzenia jakby automatycznie bliżej Niego. Jezus też tak trochę karci wszystkich zachowujących skrupulatnie przepisy według prawa. Nie dlatego, że byłoby coś w tym złego, ale dlatego, że oni pokładają zasługi w tym, co robią. Oczekują zapłaty wedle zasług. I właśnie w tym kontekście, szczególnie ostatniej myśli, zasługiwania, wpisuje się nasza przypowieść o robotnikach winnicy. Ta przypowieść jest podzielona wedle kolejnych części dnia, na dwie części. Pierwsza część, czyli te wersety od 1 do 7, dotykają dnia. Od poranka zaczyna się ten nasz fragment. A druga część od wersetu 8 już jest, że wieczorem. Pewnym zamknięciem jest oczywiście werset 16, który głosi prawdę o charakterze takim ogólnym. Głosi, że w Królestwie Niebieskim niekoniecznie rządzą prawa, które znamy, które są dominujące tutaj na ziemi. Gdy chodzi o kilka słów egzegezy, to tak. Pierwsze dwa wersety mamy: albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Pan Jezus oczywiście się posługuje bardzo znanym obrazem z ówczesnej Palestyny i dotykamy tutaj kwestii zatrudniania pracowników sezonowych. Tak samo jak dzisiaj, wtedy było to bardzo popularne. Zwłaszcza średni czy tacy wielcy latofundyści to czynili. Co ciekawe, jak dzisiaj się dowiedziałem, praca takich najemnych robotników była tańsza od pracy niewolniczej. Bo kiedy niewolnikowi coś się stało, albo umierał na przykład podczas pracy, to trzeba było zapłacić za pogrzeb, pokryć koszty ubioru, czy jakiejś rekonwalescencji. Natomiast w przypadku najemnika nie było takiej potrzeby. Było to dla pracodawcy wygodniejsze. Jakby jesteś zdolny, jesteś sprawny, pracujesz. Jak nie, to twój problem. No i się rozstajemy. I zgodnie z przyjętym, obowiązującym zwyczajem, gospodarz najmuje pierwszych robotników, umawia się z nimi na uczciwą stawkę, no i mają zacząć pracę wraz ze wschodem słońca, czyli około godziny 6. Dniówka przy takich zbiorach obowiązywała mniej więcej 12-godzinna. Pracowali od 6 mniej więcej do 18, kiedy to nastawał zachód słońca. I takim powszechnie przyjętym wynagrodzeniem właśnie był jeden srebrny denar. Kwota niezbyt wielka. Bibliści mówią, że mniej więcej odpowiada to pensji, takiej dniówce pracownika niezbyt wykwalifikowanego, czyli bez jakichś szczególnych kompetencji. To taka no, najniższa kwota w zasadzie, jaką się zarabia. Tak się szacuje, że minimum do utrzymania jednego człowieka w ciągu roku to około 200 denarów. Ciekawostka jest taka, że mniej więcej za 3 albo 4 denary można było kupić 15 kg chleba. Za 100 denarów można było osła sobie kupić. Prawo żydowskie wymagało, żeby płaca była wypłacana pod koniec dnia. Ponieważ pracownicy byli zwykle ludźmi ubogimi, nie mającymi jakiegoś wielkiego zaplecza finansowego, żeby ich nie pozbawiać środków do utrzymania. Że rozliczano się w systemie dniowym. Kończy się praca, idą do gospodarza, on ich rozlicza, no i następnego dnia muszą liczyć na to, że on również łaskawym okiem na nich popatrzy i przyjmie ich do pracy u siebie. Idąc dalej, mamy wersety 3, 4 i 5. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynny i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Tekst jest dosyć enigmatyczny i nie wyjaśnia, dlaczego gospodarz szukał kolejnych pracowników. Możemy tylko snuć jakieś spekulacje. Być może źle ocenił wydajność. Może ci pierwsi byli trochę za wolni. Może zbliżała się gdzieś ulewa i nie chciał, żeby zbiory się zmarnowały. Z tymi następnymi nie ustala dziennej stawki, ale mówi, że co będzie słuszne, dam wam. Także zakłada jakąś sprawiedliwość, ale nie jest ona tak pedantycznie dopracowana. Możemy oczywiście tylko przypuszczać, że ci, co będą pracowali krócej, zarobią mniej od tych, co zaczęli o 6 rano, którzy już 3 godziny pracują w polu pod słońcem. Należy zauważyć, że tylko z tymi pracującymi od rana gospodarz umawia się na konkretne, jasno określone wynagrodzenie. I rzeczą niezwykłą, budzącą największe właśnie zdziwienie tej przypowieści, jest fakt, że aż 4 razy gospodarz będzie domawiał kolejnych pracowników o różnych porach dnia. Zależy mu na tym ewidentnie, żeby jak najwięcej osób u niego pracowało. Żeby liczba pracowników była jak najwyższa, żeby ta praca była jak najszybciej wykonana. I zależy mu też na tym, żeby robotnicy nie stali bezczynnie. Jak ich widzi, od razu ich wzywa do pracy u siebie. W wersecie 6 i 7 mamy następujący tekst. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. Kolejne wyzwanie. Drugie dodatkowe, a trzecie w sumie. Angażuje ich o godzinie 12 i następnych jeszcze zaangażuje o godzinie 15. Tak. I w ten sam sposób. Tak samo uczynił, mianowicie również umawia się z nimi na sprawiedliwą zapłatę, ale bez sprecyzowania. Najdziwniejsze będzie to, że za moment gospodarz powoła tych ostatnich o godzinie 17, a więc na godzinę przed zakończeniem pracy, na godzinę przed zachodem słońca. I oczywiście chcąc zaryzykować jakąś hipotezę, no to możemy tylko przypuszczać, że bardzo szybko chciał zakończyć winobranie, zanim być może właśnie czy spiechota dnia, czy jakaś ulewa zaszkodzi tym plonom. I narrator dosyć skrótowo opisuje powołanie drugiej i trzeciej i czwartej tury robotników. Natomiast przy piątej zatrzymuje się tak dosyć konkretnie. Przytacza dialog gospodarza z tymi robotnikami ostatniej godziny. W ten sposób ci robotnicy ostatniej godziny zostają zestawieni z robotnikami pierwszej. Mamy tutaj solidny kontrast. Gdy chodzi o tych ostatnich, to cała inicjatywa leży po stronie gospodarza. By robotnicy nie byli w stanie nic robić, oni nie byli w stanie sami odszukać swojego pracodawcy, stali, być może bezczynnie, na rynku, oczekiwali bycia zauważonymi. To on musiał wyrwać ich z ich bezczynności. To on im udziela głosu, on nawiązuje z nimi dialog, on ich dowartościowuje, on sprawia, że ten ich dzień nie jest zmarnowany. To prawda, pracują tylko godzinę, ale jednak byli tego dnia w pracy. W wersetach 8 i 9 mamy: a gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Wysokość, jak już sobie powiedzieliśmy, zarobku tych ludzi najmowanych później nie zostaje dokładnie określona. Mają otrzymać to, co słuszne. By nikomu też nie powiedziano od tej negatywnej strony, że to stanie mniej niż ci, którzy zaczęli pracę z samego rana. I to niesprecyzowanie warunków umowy było ewidentnie tutaj zamierzone przez gospodarza i odegra kluczową rolę. Gdy dochodzi do rozliczenia, to zapłatę otrzymają najpierw ci ostatni. I to w wysokości zupełnie nieproporcjonalnej. Oni właśnie, ci pracownicy jednej godziny, byli najbardziej wdzięczni gospodarzowi. Oni wiedzieli, że im naprawdę wyświadczył olbrzymią przysługę, że nikt inny nie byłby w stanie ich zatrudnić. Tylko na jedną godzinę przed zachodem słońca. Gospodarz daje im szansę, pokazuje, że warto w każdym czasie zabrać się do pracy. Że nie ma ani jednej godziny straconej. Że liczy się nawet jedna przepracowana godzina. Że lepiej tyle niż w ogóle. I oni są rzeczywiście bardzo wdzięczni za tę łaskę i prawdopodobnie żałują, że tak się akurat potoczyło, że 11 godzin stali bezczynnie, czekali, być może w zniechęceniu, może w jakimś napięciu, może w upale, że kawał dnia im uleciał, że tak późno mogli przyjść do niego do pracy. I oczywiście są to tylko spekulacje, ale kto wie, może oni pracowali przez tę godzinę super wydajnie. Może byli niezwykle gorliwi w tą jedną godzinę. Kto wie, czy w tą jedną godzinę nie przepracowali więcej niż ci pierwsi przez 12 godzin. Chcieli być może nadrobić ten stracony czas. Może mieli w sercu taką pozytywną zazdrość, że reszta mogła dłużej pracować, a oni zaledwie tą jedną godzinę dopiero teraz się do pracy załapali. W wersetach 10, 11 i 12 mamy: gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni dostali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę. Pan woła po tych pierwszych, którzy najkrócej pracowali, pracowników, którzy zaczęli o 9, o 12 i o 15. Ci również dostają po denarze. Jak usłyszeliśmy, na sam koniec woła tych, którzy pracowali od poranka. I oni również dostają po denarze. Tyle, na ile się z pracodawcą umawiali. I zaczynają szemrać, ponieważ myśleli, łudzili się, że dostaną więcej niż ci, którzy pracowali krócej. Zobaczmy, to jest bardzo ciekawe, że oni nie mają pretensji, że otrzymali za mało. Oni mają pretensje, że inni dostali tyle samo, że zostali zrównani z tymi, którzy tylko jedną godzinę pracowali. Bo sprawiedliwość mamy w tym sensie, że umawiali się na denara i gospodarz dotrzymał słowa. Na tyle, na ile się umawiali, tyle im wypłacił. Pretensje mają o to, że dostali tyle samo, co ci, co pracowali mniej. W następnych wersetach mamy takie słowa. Na to odrzekł jednemu z nich. Przyjaciel, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatnimu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Pierwsi robotnicy, ci najdłużej pracujący, zaczynają szemrać. Są zawiedzeni marudzą. Bardzo podobnie zachowuje się starszy brat z przypowieści o ojcu miłosiernym. I tam właśnie jest w zasadzie użyte to samo słowo na określenie szemrania, pewnego niezadowolenia, zbuntowania się wewnętrznego. Oni czują, że zostali wykorzystani, oszukani, niedocenieni. I podają dwa argumenty, czyli po pierwsze gospodarz nie uwzględnił czasu pracy, oni pracowali dłużej, i po drugie warunków pracy. Było gorąco, zmęczyli się, spocili. Sprawiedliwie według nich byłoby zróżnicować wypłatę. Jezus w usta gospodarza wkłada ciekawe słowa. Mówi, że określa tą postawę patrzenia złym okiem. Czemu złym okiem patrzycie na to? Ten grecki przymiotnik może być przetłumaczony jako zły, jako diabelski, jako niegodziwy, jako złośliwy, też jako zazdrosny. Czemu zazdrosnym okiem, czemu chciwym okiem, czemu złym okiem patrzysz na moją dobroć? Biblia Tysiąclecia mówi, i Jerozolimska też, o złym oku. Biblia Warszawsko-Praska mówi o patrzeniu ze złością. Czemu ze złością patrzysz na moją dobroć? Biblia Poznańska i też tłumaczenie Romana Brandstettera mówi o patrzeniu krzywo. Czemu krzywym okiem patrzysz na to? Biblia Paulistów mówi o zazdrosnym oku. Mamy więc tutaj pewien ładunek chciwości, skąpstwa, małoduszności, pewnej zazdrości. Człowiek o złym oku to właśnie ktoś zawistny, chciwy, ktoś o nieszczerym sercu. Złe oko uzewnętrznia zło, które jest już niestety w sercu człowieka. I gospodarz wywiązał się z umowy, bo z pierwszymi umówił się konkretnie na denara, z innymi umówił się, że wedle uznania sprawiedliwie się z nimi rozliczy. I nikt gospodarzowi nie ma prawa dyktować warunków, czyli pouczać go, co jest sprawiedliwe, a co nie. Dlatego, że on jest właścicielem winnicy i może rozliczać się tak, jak mu się żywnie podoba. On jest hojny wobec pracujących krócej. I wcale nie oznacza to, że krzywdzi tych, z którymi się umówił na konkretną kwotę. Pod koniec tego cytatu do głosu dochodzi sam gospodarz, sam właściciel. I odpowiada na tą prowokację pracowników pierwszej godziny. I do jednego z robotników, być może do tego prowodyra zamieszania, zwraca się ze słowami przyjaciel. Nazywa go przyjacielem, co oczywiście może oznaczać nasze mój drogi. Zawiera to słowo pewną dobroć, pewną łagodność, ale też ma w sobie pewien wyrzut. Trzykrotnie w Ewangelii Mateusza mamy ten zwrot przyjaciela. Właśnie tutaj, ale też w przypowieści o tym gościu, który bez stroju weselnego wszedł na ucztę, przyjacielu, jak się tu znalazłeś? I trzecia rzecz w scenie w Ogrodzie Oliwnym, gdzie przyjacielem został nazwany Judasz, który przychodzi, by zdradzić mistrza. Termin przyjacielu oznacza podejście z olbrzymią miłością, ale jednocześnie z pewnym bólem w sercu. Ten, kto wypowiada te słowa, czuje, że został niedoceniony, zdradzony, że ktoś mu wyrzuca jego łagodność, że jest niezrozumiany. I ostatnie zdanie. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I tak ściśle rzecz biorąc, oczywiście to zdanie już nie należy, nie zalicza się do przypowieści, ale ją uzupełnia i wyjaśnia. Z opowieści Jezusa nie wynika, że jedni zostają dopuszczeni do nieba, a inni nie. Wszyscy zostali nagrodzeni. Właściciel wszystkim zapewnił taką samą zapłatę. Ci pierwsi zostali zrównani z ostatnimi. Pan Jezus daje tutaj solidną lekcję. Jak tą przypowieść, tym jednym prostym zdaniem, daje solidną lekcję, jak tą przypowieść zrozumieć w znaczeniu historii całego zbawienia. Mianowicie wprowadza do swego królestwa późno przybyłych, grzeszników i pogan, którzy wprost nie należeli do narodu wybranego, którzy byli na marginesie, którzy nie zaliczali się do elit narodu wybranego. I Pan Bóg ukazuje im właściwą sobie dobroć i jednocześnie nie narusza obietnic, które złożył w stosunku do Izraela. Jest dobry względem nowo przybyłych do Kościoła i jednocześnie też sprawiedliwy, gdy chodzi o wierność wcześniejszym przymierzom. Ci ostatni właśnie nie powinni czuć się pokrzywdzonymi i nie powinni też, co ważne, z niechęcią patrzeć na nowo przybyłych. Raczej z przyjęciem, z pewną akceptacją, z otwartymi ramionami. Ta przypowieść mocno akcentuje hojność Boga. Ta przypowieść wpisuje się w mocną dyskusję Pana Jezusa z faryzeuszami, którzy wielokrotnie zarzucali Mu zbytnią łagodność, zbytnią dobroć względem grzeszników. To jest Jego odpowiedź. To jest odpowiedź Jezusa, który mówi, że Bóg nie chce śmierć grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. Jeżeli nie odrzucimy mentalności najemników, czyli tych, którzy są zatrudniani, pracują i oczekują konkretnego wynagrodzenia, jeżeli nie zobaczymy, że od Boga otrzymujemy więcej, niż sobie na to zapracujemy, to nie będzie w nas radości. To nie będzie w nas szczęścia, że pracujemy w Jego winnicy. Będą tylko roszczenia, że się nam zależy. Że skoro pracuję, to mam dostać wypłatę. Praca winnicy musi oznaczać dla nas nie tyle trud, ciężar, obowiązek, ale pewną szansę, pewien zaszczyt, pewien przywilej, że to On nas tu powołał zupełnie za darmo. Różnica między tymi pracownikami ostatniej godziny a tymi pierwszej godziny jest zasadniczo taka, że ci ostatni byli wdzięczni. Docenili ten dobry, miły, życzliwy gest gospodarza. Ci pierwsi w ogóle Jego dobroci nie dostrzegali. I lekcja stąd taka, że chrześcijaństwo nie polega na tym, co my Bogu dajemy, ale polega na wdzięczności, na docenieniu, na zachwycie nad tym, co od Boga dostajemy. Mamy tutaj solidny przewrót w myśleniu. Jeżeli tak nie myślimy, a cały czas jesteśmy w tej mentalności zasługiwania, zapracowywania, to jeszcze nie odpowiedzieliśmy na wezwanie Pana. Bóg nie patrzy na referencje. Czyli jedynym warunkiem jest być gotowym, by pójść za Nim wtedy, kiedy wzywa. Musimy być na rynku dostępni. To znaczy otwierać się na Jego łaskę, doceniać Jego wszystkie natchnienia. Niektórzy też mówią, że przypowieść ta miała być wsparciem dla tych wszystkich, którzy byli najmłodsi we wspólnotach. Że nie była tylko adresowana, żeby jakby pojednać to środowisko judeo-chrześcijańskie z narodzonymi z pogaństwa, ale też w ramach już nowych wspólnot, żeby nie było różnic między wyznawcami Chrystusa. Ci, którzy przychodzą później, to ci mniej doświadczeni, mniej wprawieni, być może bez jakichś szczególnych przywilejów, bez charyzmatów, bez jakichś zaszczytnych funkcji. To są ci, którzy ostatnio się wśród nas pojawili. I na nich oczywiście krzywym okiem mogą patrzeć ci bardziej zaawansowani. Jezusowi chodzi o to, żeby wszyscy mieli poczucie, że są tutaj dzięki Jego łasce. By nie chwalić się przywilejami, różnym wybraniem, stopniami łaski, zaawansowaniem w drodze, głębią życia duchowego, ale przyjmować to wszystko z wdzięcznością, jako dar niezasłużony. I na koniec, moi drodzy, trzy punkty konkluzji. Pierwsza rzecz to taka, że On nas szuka. Zawsze inicjatywa jest Boga. To On pierwszy wychodzi na spotkanie i tak jak mówi święty Jan Apostoł, Bóg pierwszy nas umiłował. Chce obdarzać miłością absolutnie bezinteresowną. Kiedy Bóg patrzy na swoje dzieci, to nie potrafi liczyć. To przekracza jakiekolwiek kalkulacje i odwołuje się zawsze wyłącznie do miłości. Jego łaska zawsze wyprzedza wszystkie nasze uczynki, jakiekolwiek by nie były. I to On nas woła. Nie robotnicy sami, ani ci pierwsi, ani drudzy, ani trzeci, ani czwarci, ani piąci, nikt z nich nie został sam skierowany do tej winnicy. Nie udał się tam sam. Każdy został powołany przez Pana. I ci pierwsi wychodzący wczesnym rankiem i ci ostatni. On pojawił się na placu, On ich dostrzegł, On powołał, On ich odnalazł. I co więcej, On cały czas wychodzi nas szukać po każdej porze. Dla Niego żaden moment nie jest zbyt późny. Nie chce, by ktokolwiek był pozbawiony denara, a więc Jego nagrody. I On szuka tych, którzy stoją bezczynnie. To znaczy, którzy może się pogubili, może nie widzą sensu, może są utrudzeni przez życie, może dźwigają krzyże zbyt ciężkie. Szuka tych wszystkich, którzy się zniechęcają, którzy tracą nadzieję. Dla Niego nigdy nie jest za późno. I On nie patrzy na referencje. Nie trzeba być kompetentnym tutaj. Nie trzeba być wykształconym, nie trzeba mieć doświadczenia itd. Celnicy, grzesznicy, przestępcy, ludzie, którzy nic nie znaczą, ludzie, którzy do niczego wielkiego nie doszli. Wszyscy dla Niego mogą być idealnymi pracownikami winnicy. Każdy ma tutaj absolutnie równe szanse. I dla Niego liczy się nawet cień dobra. Jedna mała, drobna godzina. Niekoniecznie wielkie rzeczy, jak te 12 godzin, cały dzień przepracowany, nawet cień dobra. Jeden drobny gest dobroci, jeden trud pokochania kogoś. Dla Niego to jest wiele. Druga rzecz, żeby cieszyć się z nawrócenia innych. W węższym oczywiście zakresie ta przypowieść może odnosić się do sytuacji zbawienia. Więc ci robotnicy najdłużej pracujący to ci, którzy od dawna są już na ścieżce nawrócenia. Wiele lat zaangażowani w życie Kościoła, pobożni, podążają za Bogiem wiernie, systematycznie, żyją zgodnie z Jego przykazaniami. Ci pracujący jedną godzinę to ci, którzy być może mieli bardzo pogmatwane, pokręcone życie, wiele lat żyli z dala od Niego, być może dopiero pod koniec własnych dni się nawrócili, przylgnęli do Pana. Oni też zostali przyjęci. I przestroga jest taka, żeby nie zachowywać się jak ci pierwsi robotnicy najdłużej pracujący, czy jak starszy syn z przypowieści o Ojcu Miłosiernym, żeby krzywym, złym, chciwym, zazdrosnym okiem nie patrzeć, na tych, którzy później do nas dołączają. Jest to bardzo ważne, żeby zamiast zazdrości kierować się wdzięcznością, miłosierdziem, przyjęciem. Żeby z otwartymi ramionami przyjmować tych, którzy dołączają do nas później. I szerzej, żeby nie zazdrościć łaski innym, ale umieć się nią ucieszyć. Ucieszyć się tym, że ktoś doznaje darów ze strony Boga. Cieszyć się tym, kiedy innych ludzi spotyka dobro. Jest to bardzo bezinteresowna miłość. I ostatnia rzecz. Nasza, można powiedzieć, karmelitańska interpretacja. Robotnicy zatrudnieni na początku zawarli z gospodarzem pewien kontrakt. Pracuję 12 godzin, umawiam się na denara, kończę pracę, ty mi wypłacasz, idę do domu, być może jutro też sobie popracujemy. Więc wszystko jest dograne, jasno określone, wiedzą na czym stoją, zawierają umowę, która obowiązuje dwie strony, dla dwóch stron jest w miarę korzystna. I przykładem takiego kontraktu, takiej umowy może być stosunek bogatego młodzieńca do Jezusa. On do niego przychodzi, mówi, że wypełnię to. Takie przykazanie już tutaj mam gdzieś w małym palcu. No i należałaby mi się za to nagroda. On pyta się, co jeszcze muszę zrobić, żeby mieć to życie wieczne, bo już sporo mam za sobą. Chcę sobie zasłużyć na niebo. Zapracować własnymi siłami. Przestrzega wszystkich przepisów prawa. Oczekuje, że Pan Jezus jeszcze troszeczkę zrobi mały retusz i już będzie dobrze. I ci, którzy pracowali tylko godzinkę, dostali takie samo wynagrodzenie, jak ci pracujący aż 12 godzin. I ci pracujący tak krótko mogą w duchowej interpretacji oznaczać nie tylko ludzi biernych, nie tylko może niesamodzielnych, apatycznych, nawet leniwych, migających się od pracy, ale może właśnie oznaczają pewnych specjalistów, ludzi wykształconych, z doświadczeniem, których jedna godzina pracy jest tak samo wartościowa, jak 12 godzin pracy innych. Może właśnie w jedną godzinę zrobili dokładnie tyle samo, co niektórzy w 12, 6 czy w 3 godziny. I lekcja z tego taka, że droga do nieba może być długa, kręta, mozolna, wyczerpująca, jeżeli korzystamy z naszych sił. Jak ślamazarnie budujemy świętość na sobie. Jak naszymi siłami zdobywamy kolejne przykazania. Przykazanie po przykazaniu. Ale też jest inna droga. Droga jednej godziny. Mała droga dziecięstwa. Gdzie sukces jest zupełnie nieproporcjonalny w stosunku do tego, co my własnymi siłami możemy zdziałać. Nieproporcjonalny dlatego, że na tej małej drodze stajemy się na hojność Boga. Pozwalamy Jemu być dobrym. W absolutnie nieadekwatny sposób. I może właśnie nasza mała współsiostra, mała Teresa, jest właśnie takim pracownikiem ostatniej godziny. Wiemy, jak mówi Jezus, że nie potrzeba wiele, potrzeba tylko jedynego. I cała mądrość w tym, żeby wiedzieć, czego potrzeba, co jest tak cenne dla Boga, co dla Niego się najbardziej liczy. Mała droga w tym sensie to pewien spryt, czyli wiedza o tym, co dla Boga jest szczególnie cenne, co jest istotą świętości. Żeby nie skupiać się na tym, co drugorzędne, ale bezpośrednio chwytać za to, co najistotniejsze.